Wieczór z reportażem.
Czternaście minut po godzinie 20:00. Witam Państwa, Żaneta Walentyn. A dziś już za chwilę posłuchamy reportażu pod tytułem Kamienna pamięć. A potem chciałabym z Państwem porozmawiać, ale jeszcze nie zdradzę o czym.
No ja pamiętam ojca, bo ja miałam 10 lat w 11, no to pamiętam ojca. No ja zapamiętałam tatę jako dobrego człowieka, jako dobrego ojca, nie? Ale to było najwięcej, pamiętam wojnę, nie? Bo wojny już długo nie był z nami. No w czasie wojny tu Niemca pracował, to wywozili go tam na roboty też. Też tak jeździł i tak, o, w cukrowni robił, w Janikowie, nie? To był taki początek, to ja nie wiem, nie rozumiem, czy oni się bali tak bardzo w ten czas jeszcze, ostro śli, nie? Za ojcem bardzo. Bardzo byli zżyci, bo jak to dawniej wojna była, schodzili się do ojca też wieczorami, nie? Ta swoja polityka tam była, dzieciaki uciekajcie, nie? Trzeba było uciekać, bo tam przyszli do ojca, ojciec i włosy im obcinał i przy tej okazji, no musieli się zamówić po coś, tak nie mogli przyjść, nie? Bo zaraz przecież obserwacja była.
A pamięta pani ten moment, kiedy przyszło po tatę UB?
Pamiętam, bardzo dobrze. Ale to ja nie wiedziałam, że przyszli, bo oni podstępem przyszli. No, przeprowadzili rewizję, szukali tej broni, tego radia, co miało być. No i potem nic nie znaleźli, wszystko powywracali do góry nogami, nic nie znaleźli, więc kazali, żeby ojciec konie zaprzągnął i odwiózł ich do Mogilna na komendę, nie? Ojciec ich odwiózł i już nie wrócił, a konie przysłali przez kogoś. Ha. To było okropne. Przecież siostra miała 2 miesiące, nie? Najmłodsza, nas była piątka. Brat ode mnie starszy tylko rok, nie? To co tam było? I to takie maleństwa. No to mama na drugi dzień rower jechała dowiedzieć, co jest, nie? O to przenocowanie chyba tych akowców chodziło, bo przenocował, nie? Też pamiętam, jak przyszli. Przecież to był okropny strach, jak waleli do okna, nie? Chcieli do sołtysa. No mama pierwszy raz nie wpuściła, nie? Bo mówiła, że nie ma sołtysa i dali spokój odejść, ale za parę dni przyszli i ponowili. No wciąż nie mogła mówić, bo to znajomi, nie? Że nie ma, no wpuściła. Nakarmili ich tam i mleka się napili. Tak pamiętam, jak dzieciaki się podsłuchywało. Wiem, że poprzestawiali też bronię, żeby nie zdradził, nie? Jedna strona i druga strona, tak. Potem poszli spać. Przynocowali. A jeszcze te radio, ale nie wiem, kiedy słuchali te radio. Ojciec im tam akumulator pożyczył. I oto potem tak chodziła walka, szukali tego.
Czy tu mieszka rodzina Hondzlików?
Wie pani co? Wie pani, trafiła, ale mieszkała.
Tu?
Tutaj obok, przy plebanii, nie? Pani pewnie kręci o tym oddziale Pałuki 315, a oni pochodzili gdzieś od środy wielkopolskiej.
Aha.
Oni już nie żyją w ogóle. Jeden jest w Poznaniu pochowany, jeden we Francji.
To wiem, w latach 90.
W 93. Zbisław chyba, albo... No nie wiem. Któryś jest na pewno w Poznaniu pochowany, nie?
Tak, ale... A
bo oni dostali karę śmierci, no. Nie? Po II wojnie, tam za te wszystkie akcje, które tutaj robili, nie?
Mhm.
I ten. A ich ojciec był tutaj w tym. W Parlinie był w kościele organistą, nie? No tu nawet sąsiad, jak żył, mi opowiadał, że cały karnister naboi wykopali. W ogrodzie, nie? Tak robili porządki. Tylko wie pani, nie wiem co tak. Różne opinie są o tych Hondzlikach. Bardzo różne. Tu w szkole, w Parlinie jest tablica poświęcona Hondzlikom, nie? W 1994 roku to było bodajże, to było poświęcenie tej tablicy. No i tutaj przyjechali ci wszyscy Akowcy ze Żnina, cała okolica tego. Ale zdania są podzielone na ich temat.
No właśnie, słyszałam, że...
Że oni tak trochę we wojnie walczyli z Niemcami, nie? Tutaj w Głęboczku gdzieś koło Gołąbek, nie? Są jakieś ziemianki tam po prostu jeszcze są chyba jakieś...
Nadleśnictwo tam.
Tak, no. Natomiast tu w szkole był taki kącik pamięci, ja ten kącik organizowałem, nie? I tam były takie dokumenty różne, nie? Skserowane, między innymi były wyroki śmierci i tak dalej na nich, i broń wykopana była, nie? I to wszystko poszło do Muzeum w Chabsku.
Bo ich ułaskawiono, prawda?
Ich ułaskawiono. 56? Oni byli ułaskawieni chyba w 56 roku, nie?
Zmieniono w każdym razie
na 15 lat.
15 lat.
Na 15 lat, dlatego że w czasie wojny walczyli z Niemcami, nie? Bo tak to pewno by im komuniści nie podarowali, nie?
No. A dlaczego? Co się o nich tu mówiono? Bo ja właśnie słyszałam, że różnie.
Wie pani co? No, to pokolenie, kurde, to już tutaj prawie nie ma nikogo, nie? Ale ja z takich opinii ludzi starszych, którzy tu jeszcze mieszkali tak jeszcze 10-15 lat temu, nie? To mówili, że nieciekawie nieraz to wyglądało, nie? Bardzo często robili jakieś takie akcje zbrojne tam, kurczę, żeby coś, jak to się mówi, wie pani, ukraść. Nie wiem, może to było im potrzebne do lasu potem gdzieś, żeby się tam jakoś w lesie urządzić, czy tam przetrwać jakoś zimę, czy no nie wiem, jak to było. No na przykład ja pochodzę z Wylatowa, nie? To jest za Mogilnem, a tutaj jestem emerytowanym nauczycielem. I tam ojciec mi opowiadał, że na przykład w Wylatowie to oni tam zrobili skok na sklep.
A zginął ktoś? Chyba nie.
Nikt nie zginął, ale mówi, sklep poszedł. No i małżeństwo takiego szewca, ktoś zastrzelił w 1946 roku i żonę i podejrzewali też ich, nie? Ale nie mieli pewności. Pewnie oni byli bogaci, nie mieli dzieci, pewnie i o pieniądze chodziło i pewnie, że sprzątnęli ich tam. Nie? Ale podejrzewali, bo ojciec mi mówił, że podejrzewali Kądryków, nie? Albo mówili na nich, że to ich banda nie mogła być, nie? No oni tak po wioskach kręcili się, nie? Tutaj zastrzelili Gorzelanego w Słaboszewie, niemieckiego w czasie wojny.
Aha.
Nie wiem, jak się nazywał, Paszkę chyba. Potem jednego jakiegoś tam sprzątnęli w Gołaźni koło Gniezna, jakiegoś Gorzelanego. Takie po prostu wyskoki robili. Znaczy oni byli takimi wataszkami miejscowymi, nie? Trochę Niemców straszyli, Niemcy tutaj miejscowi się ich bali, nie?
Powie pan, oni się przez dwie noce ukrywali u sołtysa sąsiedniej wsi.
Sucharzewie, nie?
Sucharzewie.
No i tam po prostu radiostację utopili, nie? Z tym sołtysem też są różne rzeczy, tam słyszałem, nieciekawe, ale nie wiem dokładnie, ale w każdym bądź razie ktoś ich tam zadenuncjował, nie?
Tak, no i właśnie z tym sołtysem tam stoi obelisk, ludność miejscowa mówi, a my tego obelisku nie chcieliśmy.
No nie chcieli, bo ten sołtys też podejrzewają, że on był taki troszeczkę i z komunistami, i trzymał, i tego, i z Kądrykami, nie? No i ktoś musiał go wydać, nie? Bo oni tam przyszli do niego wieczorem i tą radostację w studni utopili, nie? No i potem przyjechało UB z Mogilna i... Jak on się nazywał? Ten sołtys Rachel bodajże.
Rachel, Władysław Rachel.
No, wzięli go tam do Wronek i tam w tych Wronkach po prostu facet przepadł, nie? No, także...
No i tak się zdziwiłam, bo teraz jest taki kult żołnierzy wyklętych, a tu jadę na wieś i ludzie mówią,
A skąd pani się dowiedziała o tych Kądrykach?
A to wie pan, gdzieś przeczytałam w jakichś aktach IPN-owskich.
Mhm. Tu był taki pan, który zmarł 10 lat temu, do mnie przyjeżdżał, 12 rocznik, teraz to by miał ponad 100 lat, on dokładnie znał tą rodzinę. To on mi też tak opowiadał. No nie do końca to, co mówili o nich, było prawdą, nie? Że robili takie akcje różne, też takie tutaj po prostu zastraszające, nie?
Zwykłych ludzi, tak?
Zwykłych ludzi, no. Ale z drugiej strony mieli zasługi z czasów II wojny światowej, nie? No bo tutaj ziemianki mieli swoje w Głęboczku. Tu nawet była taka akcja, że przyszło gestapo po nich w latach chyba 42 albo 43 roku i tą matkę pobili, tego ojca pobili, a oni tu zdążyli gdzieś w ziemniakach się skryć. I tą matkę wzięli do tej ziemianki z ojcem i tam chyba całą zimę ta matka z tym ojcem w tej ziemiance w Głęboczku siedziała, nie? Mnie się wydaje, że to wszystko po prostu było zbyt późno już organizowane, bo ja tu mieszkam od niecałych 30 lat w Tarlinie, a o Kądrykach dowiedziałem się dopiero jakieś 20 lat temu. Przez te 10 lat w ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki w ogóle tu był.
No bo o żołnierzach wyklętych, wyklęta pamięć
była. No tak, zgadza się. I dopiero po jakimś czasie, wie pani, ten pan Mikulski, świętej pamięci, on to naświetlał tu, nie wiem, czy... Bo on był tak mniej więcej rówieśnikiem Hondzlików. Podejrzewam, że on razem z nimi tam musiał współpracować. O Hondzlikach wypowiadał się pochlebnie, nie? No i przede wszystkim... Ja pamiętam, jak z nim rozmawiałem, to on mówił, że oni we wojnę walczyli z Niemcami i dzięki temu, że z Niemcami walczyli, to im troszeczkę te wyroki potem nie, odpuszczono. Nie? No.
A miejscowym może nie podobało się, bo po wojnie, no niestety, oni wchodzili do gospodarstw, zabierali jedzenie, jakiś drób.
Dosłownie.
A bogato nie było, więc ludziom dosłownie. Się to nie podobało.
A ludzie się bali, bo mieli broń po prostu i bali się, nie? Mhm. No. Ale byli uzbrojeni po prostu, bo wiem, że mieli pistolety, mieli ten Mausery nawet, te niemieckie karabiny. No tutaj sąsiad opowiadał już nieżyjący, że wykopali w ogrodzie cały karnister pełen naboi, nie? Jak ogródek sobie przygotowywał do nasadzenia, nie? No dzisiaj mówię, no świadków takich tych autentycznych nie ma, nie? Tylko myśmy zostali z tymi opowiadaniami, które nam przekazywali oni. Nie?
Nas zgonili do jednego pokoju wszystkich, mały pokojczek, piątka dzieci, mama. Mieszkanie trzeba było opuścić. No i przydzielili drugim. To mieszkanie było po niemieckie, nie? Bo po wojnie to tam każdy się osiedlał. Ale jeszcze nie było, no akt nadania. Ojciec miał, ale co to tam znaczyło, to jeszcze trzeba było spłacić, nie?
No a co się działo z wami w tym jednym pokoiku? Mieszkaliście czy wyjechaliście?
Nie. Matki brat nas zabrał do siebie. Też dobry brat, tak nieraz się zastanawiam. Swoją czwórkę dzieci miał, jeszcze w ten czas nie miał czwórki, dwójkę. I nas tam zabrał. Tam był jeden dom i drugi gospodarczy pokój i kuchnia i tam nas zabrał i tak razem żeśmy wegetowali jakoś.
Długo?
No dosyć długo, wszystko wyrosło, porozchodziło się. Ja miałam 18 lat, to mnie ciocia zabrała, matki i siostra tam do Koszalina. Poszukałam pracy, zaczęłam pracować.
To mama już nigdy nie wróciła do Sucharzewa?
Nie.
Nie?
Już tam mieszkała koło Wrześni. A się wszystko porozchodziło i potem ją siostra moja zabrała już tam, gdzie spoczywa, Barlinek taki.
A czy mama doczekała czasów rehabilitacji taty?
Nie, już tych nie doczekała, bo w 78 zmarła nagle.
Czyli
nie,
umarła w czasach, kiedy nie można było nawet mówić o tym, jak tata umarł.
Właśnie, nie można było mówić. Ja się teraz dowiedziałam z ojca, bracia to nawet swoim dzieciom nic nie mówiły o naszym istnieniu. Mówię, tak się bali, no tak się ludzie bali, że to było okropne. Parę z ust puścić.
Czyli mama właściwie umierała, mając nadzieję, że tata może jeszcze gdzieś tam na Syberii żyje?
Tak, jeszcze z tym, że kiedyś wróci.
A pani się dowiedziała w jaki sposób, że tata zginął tam, że wyrok śmierci. No pani wiedziała, że wyrok śmierci, ale nie chcieliście w to wierzyć. Kiedy się pani dowiedziała tak ostatecznie?
No takie powstało biuro w Warszawie przy parafii. No właśnie, jak to się nazywało, coś tam po tych stalinowskich morderstwach. No nie umiem powtórzyć teraz, nie? Ja tam do nich napisałam. I oni mi w ten czas odpisali.
Ma pani żal?
Do kogo?
Do tamtych ludzi.
Taki był system, nie? Musieli pewno, co? Do Bieruta najwięcej, bo przecież jako człowiek, nie? Że to nie było litości w ogóle.
Ale była taka propaganda wtedy, że mówiono, że pani tata należał do bandy Hondzlików. Mówiono o nich bandy.
Mi teraz mówili, że czy prawda, że należał. Nie należał.
A jak to ludzie we wsi?
No to tak ze mną nie rozmawiali. Jak kto myśli, tak mówi, a inaczej też myśli, nie? Nie wiem, jak to jest. Ludzie są różni.
Kiedy się pani z mamą dowiedziałyście się, że tata został stracony? Bo jeszcze mama pisała przecież listy do Bieruta.
Tak. żeśmy się nie dowiedzieli. Dopiero jak te czasy się zmieniły, ja pisałam do Warszawy. Nie, mama żyła z tą nadzieją, że o, wywiezi na Sybir ojca i kiedyś wróci. Z tą nadzieją się żyło i to może było dobre.
Pani też tak miała nadzieję jako dziecko?
No, jako dziecko jeszcze więcej. Wciąż tak się myślało.
I wypatrywało taty?
Tak, że przyjdzie potem. Tutaj niektórzy widzieli, że tam był, bo my żeśmy, no my tam jako dzieci nie, ale tu ogólnie to posądzali takiego Fergesa, nie? Mhm. Jego posądzali, a on był go ducha winien. No i też poumierali, też się nie dowiedzieli, a oni wiedzieli, bo im ludzie zarzucali też, że jednak oni.
Niewinnie, bo to
niewinnie,
nie oni.
Niewinnie, mówię. Poumierali i nikt ich nie zdążył przeprosić, że tak.
Pani też myślała, że to oni?
No, nie gniewałam się tam tak na nich. Rozmawiałam przez tą córką na pogrzebie, byłam i wszystko. Nie, ja nie jestem zawzięta.
A to sąsiad ze wsi, tak?
Tak, sąsiad, zaraz obok. No, on tam bez przerwy przebywał, nigdy nie miał takiego zajęcia. No, na pewno on, bo tak...
Dopiero się państwo dowiedzieliście po 90 roku, że tata został stracony, skazany na karę śmierci i stracony?
No, jeszcze taka była przesłanka. Ksiądz, który ojca przygotowywał na śmierć w Poznaniu, dał znać do naszej parafii, do Parlina, do księdza. Ten ksiądz zawezwał, mama pojechała tam. Wiem, że msza się odprawiła. No i powiedział, że został stracony, że ten i ten ksiądz dzwonił i był tego przy śmierci. Ale, no nie wiem, jakoś jeszcze nie. Że oni tak mogli tylko, a wywieźli potem, to może nieprawda, no jakoś tak...
Mimo wszystko łudziliście się.
Dopiero, a tak naprawdę, żeśmy się z tym księdzem spotkali. Jak żeśmy robili odszkodowanie z tym księdzem, który ojca przygotowywał na śmierć.
Opowiadał o tacie?
Tak, my parę razy żeśmy zawiózł na to miejsce, na stracenia, chciał odnaleźć, ale to było niemożliwe. Zarośnięte wszystko takie tam krzaki.
No to w lesie?
W lesie, gątkach. Teraz tam jest odsłonięcie było. Odsłaniałam 2 lata temu. Tablica też jest. Bo oni też tam przypuszczali, że tam i tamto miejsce wybrali i dzień odsłonięcia też datę śmierci ojca, nie? Mhm. Wybrali, dlatego mnie tu odszukali. Nie było im łatwo odnaleźć, ale jakoś odnaleźli.
Czy ksiądz opowiadał o ostatnich chwilach taty? Pamiętał to?
Pamiętał, bo to był jedyny, co najwięcej przeżywał ksiądz, bo tyle dzieci... I ojciec miał mówić, ale dlaczego mnie to spotkało? No tak, te słowa powtarza. A był do ostatniej chwili, by za ramię go trzymał jeszcze, jak szli na miejsce straceń, takie coś. Mama jest grób, no to my żeśmy z tego lasku w ten czas wzięli trochę ziemi i zawieźli tam, gdzie jest mamy grób, w Szczecińskim i tego. I tam mamy razem też i tak. No ktoś doniósł i dopiero żeśmy się dowiedzieli, jak do IPN-u żeśmy złożyli, ale no to już, po tej zmianie teraz, papiery i wszystko. To właśnie z tych akowców, jeden, który był złapany i w Trzemesznie był gnębiony, bo w tych papierach wszystko, jak żeśmy świeże dostali, można było odczytać, kto nie. A te papiery u mnie leżą i teraz jak spojrzałam, to już nic się nie doczytam, bo zamazane. Było zamazane, tylko jeszcze tak było przekreślone i na świeżutko. I dlatego żeśmy się dowiedzieli, że ten gość. No ale z winy, to ja go tam. On już nie żyje, bo ja zaraz zadzwoniłam tam do mojego kuzyna. Mówię, słuchaj, a ten w Lolkowie żyje? Mówi, o nie, już nie żyje 10 lat. Ale co ja bym umiała zrobić?
Bo szczerze, może go na przykład torturowali, też nie wiem.
No na pewno torturowali, bo nie wszyscy, przecież potem się spotykałam tutaj, Hondzlik przyjeżdżał, nie? opowiadał. Przecież też miał karę śmierci.
Mieszkam tu dopiero od 30 lat, nie? A to było tam zaraz po wojnie, czy coś, co zginął, ale co, jak, to nie wiem.
Ale nie właśnie o to chodzi, że powiem pani szczerze, że dobrze nie gadają o tym człowieku, o tym właśnie. Ja nie chcę się wypowiadać, ale...
Bardzo źle?
No. Że on współpracował, to nie było tak do końca.
Prawdopodobnie.
No i to nawet ten
starszy... No ale to źle?
Nie, to z tym, że go zabrali, bo to już po wojnie go zabrali.
No, no tak, no, ale...
Zabrali i wywieźli, i już nie wrócił i to wszystko. To radiostację znaleźli, czy coś, że pan ma.
Że radiostację znaleźli.
Współpracował z tymi, co miał korzyść. O tak pani powiem dokładnie.
Tak ja mówią.
Tak mówią, ale...
Nie będę mówił, bo to... stary człowiek, który go znał, też o nim mówi, że jak usłyszał, nawet nie wiedział, że pomnik będą jakiś stawiać tutaj, czy jakiś ten obelisk, no to się aż cząs tak, takiemu człowiekowi. No, no, to są słowa starego, bo ja skąd mogę powiedzieć, nie? No ale od naocznego świata, który go znał, no... Nawet nie przyszedł na te otwarcie tego, nie? Znaczy się wiadomo, że o kimś zawsze mówią raz o jednym dobrze, o drugim i tak... Nigdy nie jest tak, że o kimś dobrze mu cały czas mówią.
Nie? Bo... To no to taki był ten pierwszy, to, że się
mówiło.
Się nie nadawał do tego, żeby go tam...
Ale dlaczego? Pani mówili, że dlaczego się nie nadawał?
Że był no, wrogiem Polski.
Bo ale tutaj w 1946 roku, jak go aresztowano, to wieś napisała do prokuratora w Poznaniu, do sądu i do Bieruta, żeby go wypuszczono. Wieś wystąpiła w obronie Rachela.
Pani, tak samo wieś teraz postawiła obelisk, nikt nie wiedział. Też postawili obelisk, kurde, my na przykład byliśmy też w szoku, że coś stawiają, nie? To tak wie pani, nie do końca to jest wszystko, wie pani jak to jest. Nie wiem, no.
A myśli pan, że się narażał, ukrywając tych partyzantów?
No na pewno się narażał, nie?
To wiedział, co go czeka w tamtych czasach.
No tak, na pewno.
No to trudno to pogodzić z taką teorią, że robił to, co było lepsze dla niego i gdzie miał zysk.
Ale czy miał? Ja tam o żadnych tych partyzantach, że przytrzymywał, czy coś do nic.
Hondzlików, braci Hondzlików.
No, Hondzlicy to Spawinka, nie?
Tak.
No, Hondzliki tak samo. Tu jak nie? Ktoś pani powie tak do końca, to zwykłe bandziory byli.
No to takie o tych Hondzlikach, o tym Kubie Gwiazdy, o tym, no to takie tam nieraz gadali o tym, to tu chował, to był... Tu się schował, a tam go szukali, a koło niego chodzili, a to, no to jak to starsi ludzie kiedyś rozmawiali. No to co człowiek załapał, to słyszał, nie? A tak to...
Ale co, tata też mówił, że bandyci, czy że...
Tak, tak.
Że
tak,
bandyci.
Tak,
tak. Dziadek, jak opowiadał o tych Hondzlikach, też przecież pochodził z Parlinka, to
nie,
też
mówił... Nie, tata Sendowa w ogóle.
No Sendowa, ale też, ale znał tych Hondzlików, nie?
Tak, tak.
No to
tak.
Mówił, że bandziory zwykłe, nie?
No jak okradali.
Okradali normalnych ludzi, to wszystko i... Ale no... no.
Krowę wyprowadzili, byka wyprowadzili w butach gumowych.
Ale no, coś
ojcu
się zasłużyć.
Ojcu swojemu, żeby ślady były nie tych, nie kopyt, tylko butów. No to popatrzyli, no było dwóch. Bo dwie pary butów by szło, nie? No, a to krowa miała pozakładane. Nie? No to tata jak mi raz opowiadał i się śmiał, nie?
To
albo
czas,
że tam o, oficerki pokradli to tam jakiemuś bogaczowi i se poszli do kościoła w sobotę, a w niedzielę rano poszli do kościoła i tam ktoś zauważył i poznał i wtedy się dopiero okazało, nie? Takie tam takie przelotne to tak okradali nocami, nie
pani, bo my mówimy to co ludzie, no ludzie mówią, że potrafili okraść ludzi też i po prostu też i...
A tu to tyle mówię, wiem, że z tego słyszałam, że przyjechali, przeszukanie zrobili, zabrali go i już nie wrócił. No i to wszystko.
Rachela. No ale wtedy dużo ludzi tak robiło, nie? Ustrój się zmienił, to wszystko i po prostu w tych
ale
latach 40-tych, 50-tych to tak robili, nie? Ludzi zabierali, już nie wracali, nie? A czy zasłużył na jakieś miano, jakiś obelisk, czy coś takiego, czy jakiegoś tam męczennika, to dla mnie to jest śmieszne, nie? No bo... Ile tych ludzi poszło, nie?
Nie,
się dziwię, że jakiś tam pani jeszcze program robi, no nie wiem dlaczego i czemu.
No bo chcę się prawdy dowiedzieć, dlatego z państwem rozmawiam.
No ale mówię, tu akurat stąd to tak nie ma komu, żeby ktoś cośkolwiek faktycznego wiedział, nie?
Oni na przykład gadałem z tym kurzem, no to oni tam go napłyszczali, że go tak, że to zrobili, że tamto, że tak, nie? Wiadomo, że każdy będzie o swoim bliskim jakoś tam robił, nie? Mówił dobrze, nie? No ja wiem od sąsiada, który mi tu ma, tu kiedyś rozmawialiśmy, chociaż za bardzo on nie chciał mówić, ale mówił, nie? I on go znał, nie? No także... On jak usłyszał, że mu pomnik tu stawiałem, że ten obelisk robią, to mówił, no kurde, no co?
Nawet starsze ludzie to mi oburzają.
Nawet nie poszedł na otwarcie, no takie wielkie święcenie, mówił, no co? Bo ja to mogę powtórzyć to, co on powiedział, no ale on go znał i to wszystko i on to mówił, nie? Inicjatywa to inicjatywa córki albo coś tam, oni tam próbowali to, nie?
Córka,
bo tu nikt nie wyszedł na pewno z naszej
jakieś
tutaj...
jakieś pieniądze na coś, jakieś upamiętnienie, na jakieś coś, no i przeznaczyli na to, że cały czas, dopóki nie stawiali, nie wiedzieli co, to nie wiedzieli, co się tu dzieje.
Czy wieś się dowiedziała, jak już była tablica, tak?
No bynajmniej ja tu mieszkam praktycznie tu po ten i ja dopiero, że coś tam będzie, jakiś kamień, jakaś tam tablica i tyle, nie? Ja nie mówię może, co zasłużył, ale...
No akurat ale na ten temat to tyle, co tam o.
Kiedy pan usłyszał o Władysławie Rachelu?
No jak byłem sołtysem już, nie? Już jestem tutaj 16 lat. No i były też, rodzina miała właśnie z gazety te urywki, nie? Wycięte. Że został stracony, nie? Wyrok wykonano. No i był jeszcze taki świadek, ksiądz, tam jest opisywane właśnie.
A jak wieś się ustosunkowała do tego kamienia?
Nie było sprzeciwów.
Nie było?
Nie było żadnych sprzeciwów.
Bo to różnie bywa, tak wie pan. Wtedy propaganda mówiła o tym, że to bandyci są.
No wtedy tak mówili, nie?
No.
A teraz się zmieniło i teraz są bohaterami.
No właśnie, i dlatego niektórzy jeszcze może nie do końca są przekonani co do tego
bohaterstwa. No u nas zupełnie wszyscy są przekonani. Bo to była niewinna śmierć, nie?
Ci bracia, którzy u taty...
Tak, byłam na tym pogrzebie w Poznaniu, tak.
Miała pani do nich może żal, bo gdyby nie przyszli...
Miałam do nich żal, no tak. Po co przyszli?
A powiedziała im pani kiedyś, mam do was żal, bo przez was zostałam sierotą, półsierotą.
No nie powiedziałam im. Jednego, drugiego nie widziałam, bo wyjechał do Francji, uciekł i tam zmarł.
Nigdy mu pani nie powiedziała?
Nie powiedziałam, bo... No bo no faktycznie tak myślałam, ale czy akurat ta przyczyna była?
Kamienna pamięć, tak nazwałam ten reportaż. W skrócie, właściwie w jednym zdaniu, można by go tak streścić. Pewnej nocy do sołtysa wsi Sucharzewo przyszło dwóch żołnierzy wyklętych, dwóch akowców. I poprosiło albo zażądało, bo mieli przy sobie karabiny, przenocowania i nakarmienia. Sołtys się zgodził, bo przebywali tam dwie doby, a potem ktoś, tak to się stało, że jeden z partyzantów był złapany z tej grupy, był złapany, był przesłuchiwany, no i wydał sołtysa. Sołtys został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą wykonano. Tych dwóch partyzantów, zresztą sąsiadów sołtysa, również złapano i też skazano na karę śmierci, ale potem zamieniono ją na 15 lat więzienia, między innymi dlatego, albo głównie dlatego, że walczyli nie tylko z nową władzą, ale walczyli też z Niemcami podczas II wojny światowej. No i tyle tej sprawy. Teraz od pewnego czasu we wsi Sucharzewo stoi obelisk poświęcony sołtysowi właśnie. I tyle tej sprawy. Powtórzę raz jeszcze, ale co mnie zainteresowało, to taka właśnie kamienna pamięć mieszkańców tej wsi i okolic. Bo mieszkańcy, tak jak w 1946 roku, kiedy aresztowano sołtysa, to stanęli za nim murem, tak teraz ich następne pokolenia, ich potomkowie nie bardzo chcą tego obelisku i chociaż tak mówią, nie no my nie wiemy, bo my tylko słyszeliśmy, to jednak tego obelisku nie chcą. I to, co mnie najbardziej uderzyło, to, że wciąż przetrwało to słowo bandy. Propaganda komunistyczna w tamtych czasach nie używała innego słowa wobec akowców, a także wobec tych, którzy im pomagali. Tylko słowo bandy i bandyci.
My dziś mówimy pięknie żołnierzy AK, Armii Krajowej, czcimy ich pamięć, ale w 40 latach, oczywiście mam na myśli drugą połowę, w latach 50., 60. jeszcze wcale tak nie było. I nie przyszło mi do głowy, że w 2016 roku wciąż jeszcze będziemy słyszeć to słowo bandy. Z drugiej strony jednak wiemy, że do prawdziwych akowców, żołnierzy wyklętych, często przyłączali się jacyś dziwni ludzie i oni robili złe rzeczy, tak powiem kolokwialnie, a to szło na konto żołnierzy wyklętych. Ostatnio dowiedziałam się nawet, że była taka sytuacja, że UBECJA, znaczy Urząd Bezpieczeństwa, sformułował też coś na kształt fałszywej jednostki AK, która miała werbować na przykład działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wówczas jeszcze PSL-u, nie ZSL-u, po to, żeby wszystkich tych, którzy dadzą się zwerbować, potem zamknąć do więzienia. Tak więc były często takie sytuacje, że ktoś się podszywał. Niemniej jednak ta zła pamięć wywołana w wielu przypadkach na pewno propagandą pozostała przez tyle lat. I mimo, że już od wczesnych lat 90. mówi się o Armii Krajowej, nawet w latach 80. już się mówiło, no ale od wczesnych 90. na pewno i to sporo, o żołnierzach wyklętych może trochę później, na pewno trochę później, ale też już dość długo, to jednak to słowo bandy przetrwało. A ja dzisiaj mówię o tym dlatego, że 3 kwietnia 1940 roku rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku, a potem Starobielsku, Ostaszkowie, Katyń. To słowo mówi nam najwięcej. Rozpoczęła się likwidacja obozu w Kozielsku, proszę Państwa, 3 kwietnia 1940 roku. I pomyślałam sobie, że może warto by powiedzieć o tragicznej, złej naszej historii tu, w regionie. I dlatego ten reportaż dzisiaj. I o pamięci. Kamienna pamięć, taki tytuł tego reportażu. Jeśli Państwo chcą porozmawiać na ten temat, na temat żołnierzy wyklętych, na temat Armii Krajowej, tych żołnierzy, którzy nie złożyli broni, ale walczyli dalej. Tak to prawda. Wchodzili do gospodarstw, tak to prawda. Brali, albo jak mówią niektórzy, kradli jedzenie, albo ktoś im dawał po prostu z dobrego serca. Albo komuś zabierali, bo inaczej nie przeżyliby. No i stąd też przylgnęła do nich taka łatka złodziei, bandytów. 345, 50, 90 albo 50, 60, tak jak mówiłam. Ostatnio sporo się mówi o żołnierzach wyklętych, najczęściej w marcu, bo wiadomo, że 1 marca przypada ich dzień, Dzień Pamięci. Ale my mówimy dzisiaj, 4 kwietnia, a to z okazji początku likwidacji obozów w Ostaszkowie, w Starobielsku, w Kozielsku. I pomyślałam sobie, że warto może by dzisiaj porozmawiać o naszej trudnej historii, ale pewnie jeszcze trudniejszej pamięci. A zatem, jeśli ktoś ma ochotę, czekam na Państwa telefony, bo rzeczywiście ta nasza pamięć jest bardzo trudna. O tak, tak, tak bym to chyba nazwała. Ale może Państwo się ze mną nie zgodzą. Bardzo chętnie posłucham Państwa opinii. Dziś mówimy o Władysławie Rachelu, o braciach Hondzlikach. O bracia Hondzlikowie to byli żołnierze wyklęci, żołnierze Armii Krajowej, natomiast Władysław Rachel był sołtysem z Sucharzewa, który udzielił im pomocy, przenocował, nakarmił, schował radiostację, której zresztą nie znaleziono i z tego powodu stracił życie. Z powodu tego, że nakarmił ludzi i przenocował. Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, która myślę jest znamienna. Otóż znalazłam w internecie taki biogram człowieka, pana Jana M., człowieka, który był katem Władysława Władysława Rachela. I biogram mówi tak, ja przeczytam państwu fragment. Przyjęty do służby UB na początku 1945 roku, jeszcze w tym samym roku został mianowany naczelnikiem aresztu śledczego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Z racji zajmowanego stanowiska dowodził plutonem egzekucyjnym wykonującym wyroki kary śmierci. Według księdza, który towarzyszył Władysławowi Rachelowi do końca, do ostatniej minuty jego życia, a zresztą nie tylko jemu, no ale dzisiaj mówimy o Władysławie Rachelu. Otóż Jan M., ten funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, zabijał często osobiście. Odbywało się to w lasach między Gądkami a Kurnikiem. Gdy samochód zatrzymywał się przy lesie, pan M. szedł przodem, szukając odpowiedniego miejsca. Później przepuszczał nas i strzelał w tył głowy więźnia. A jakie były dalsze losy pana Jana M.? Otóż w 1952 roku został zwolniony z Urzędu Bezpieczeństwa za nadużycia, a w 1953 został dyrektorem pewnego zakładu mleczarskiego, też w Wielkopolsce. Mieszkał w Poznaniu i tu, uwaga, to zdanie będzie najbardziej interesujące, w 1985 roku został uznany kombatantem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Znaczy, ten pan już nie żyje. W 1985 roku, proszę państwa, cztery lata przed okrągłym stołem został uznany kombatantem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 345, 50, 90 albo 50, 60, jeśli chcą państwo porozmawiać.
Give me another chance, baby, to show you how much I've missed.
Halo, słyszymy się? Halo?
Witam. No, słucham tego radia na temat właśnie tych żołnierzy wyklętych.
Mm-hmm.
No i taka mi się tutaj nasuwa myśl, bo też w tym słuchowisku mówiła pani na ten temat właśnie, że ci ludzie określają właśnie jako bandytów.
Bandytów, mhm.
No, trzeba wiedzieć jedno, że AK to była organizacja raczej ziemianinów, którzy posiadali majątki, większe gospodarstwa.
No, inteligencji.
Ówczesnej inteligencji.
Nie tylko ziemian, inteligencji. Tak
I inicjatorami byli właśnie tutaj całego ruchu AK, fundatorami również.
Mm-hmm.
I no wiadomo, że no nie zawsze można było wejść do majątku, jak to już czas komuny polikwidował te majątki. Nawet właściciele nie mogli się pokazać własnym miejscowości. Taka ugonka była na to.
Tak.
Druga rzecz, trzeba wiedzieć, że tym ludziom, którzy nie mieli nic, obiecali gospodarstwa, więc reforma te 8 hektarów ziemi.
Ale ja panu mogę na momencik? Mm-hmm. Ale tego chciałam powiedzieć, że wie pan akowcom, bo to przecież oczywiście ma pan rację, że jakby zarzewiem tego Armii Krajowej była z pewnością inteligencja. Natomiast no przecież mówimy już teraz o żołnierzach wyklętych, czyli tych, którzy nie złożyli broni po 45 roku, im oni przetrwali tylko dzięki temu, że im pomagali zwykli ludzie, tacy właśnie jak sołtys Sucharzewa. To byli chłopi.
Właśnie, to, wśród tych wszystkich zwykłych, szarych ludzi właśnie były takie dwie strony. W tej samej wsi przeplatanka ludzi, do których można było zajść, do których
i nie było ma pan rację.
Wiadomo było, ale byli też anonimowi, którzy się nie określili w żadnej
bo się strony. Bali, bo się bali, no bo chcieli
ja
żyć dalej.
Jestem synem całej rodziny Akowskiej. I wiem to, ja wyrastałem z informacjami, jak było, co było od małego dziecka. I ja w roku 56 się urodziłem i od czasu tego ja wyrastałem ze świadomością Katynia. Jak było, co było, co się naprawdę stało.
Rozumiem.
Więc nawet na lekcji historii dostawałem dwoje, jak się wysunąłem za dużo.
I co, nie razi pana, nie boli pana, jak słyszy pan, że pana rodzina to byli bandyci?
No właśnie razi mnie to. Razi mnie to, bo to ludzie ginęli właśnie za Polskę. Za to, że dzisiaj mamy Polskę, mamy tą...
Mamy wolny kraj, mamy wolny demokrację kraj, i chociaż nie zawsze on nam się podoba, ale jest wolny.
Tak, jest wolny. Nie wszystko się podoba i nigdy się. Tak. Nie było takiego czasu, kiedy...
Musimy kończyć.
Się naprawdę udawało i pomagało. Jesteśmy w takim historycznym i geograficznym miejscu.
Ale musimy kończyć. Dziękuję.
Zachód przerzuca swoje, że powiem, pomysły na tutaj na powrót, ale jesteśmy na tej
ale jesteśmy wolni. Dziękuję panu bardzo i kolejny telefon. Halo, słyszymy się.
Dzień dobry, Krzysztof Złosowka.
Witam pana.
Kłania. Pani redaktor, ja chciałbym tutaj troszeczkę sprawić tych państwa w reportażu z tego względu, że...
Aby pan ściszył trochę radio, bo tam nam się trochę sprzęga, dobrze?
Z tego względu, że tutaj na naszym terenie, na Kujawach, działały przynajmniej cztery oddziały, to były Narodowych Sił Zbrojnych, wywodzące się z Armii Krajowej, traktowania jako żołnierze wyklęci. I akurat nigdy tak się nie odbywało, żeby ktoś z tych oddziałów, jacyś żołnierze, zabierali coś ludności takiej wiejskiej. Po prostu byli przyjmowani, płacili im pieniążkami, można powiedzieć, zrabowanymi z państwowych.
Tak, ze spółdzielni rolniczych, ze sklepów.
Tak, to były takie akcje rekwizycyjne, które pozwalały później na istnienie tych oddziałów. Pani sobie wyobrazi, że tutaj...
Wie pan, ale ja dopuszczam taką możliwość, bo słyszałam wiele takich relacji, przepraszam, że na moment wejdę w słowo, że jak wchodzili i jak ktoś tam się buntował, to jednak przeżyć musieli, więc zabierali jakieś mleko, jakieś jajka. To znaczy, żeby przeżyć. Panie,
starali się się zawsze za swoje...
jeśli mieli pieniądze, zawsze zostawiali, płacili za to.
Akurat mówię, to oddziały zresztą to na całej Polsce, polecam bardzo.
Ja bym prosiła jeszcze jedno zdanie, dobrze? I musimy kończyć.
Polecam książkę o żołnierzach wyklętych z Kujaw i Pomorza, znaczy z Kujaw i tutaj części Wielkopolski, pani Paczowskiej Hałkę.
A to ja mam jedno pytanie, takie najistotniejsze. Jak pan sądzi, dlaczego po tylu latach ludzie, którzy nie pamiętają tamtych czasów, mówią bandy?
Proszę panią, to już zostaje. To już na przykład mogło się na przykład komuś coś nie podobać, na przykład ze wsi nie lubili się, prawda?
I stąd.
Przecież nie wszyscy popierali. Nie, to nie było.
Z całą pewnością. Tak jak powiedział poprzedni słuchacz, w jednej wsi były różne poglądy na ten temat. Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Panu również miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Musimy kończyć. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.